Czytanie z Księgi proroka Joela. Tak mówi Pan. Nawróćcie się do mnie całym swoim sercem przez post i płacz i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana Boga waszego. On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. Któż wie, czy się nie zastanowi, czy się nie zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę z pokarmów i ofiarę płynną dla Pana, Boga waszego. Dmijcie wróg na Syjonie, zarządźcie święty post, ogłoście zgromadzenie, zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i ssących piersi. Niechaj wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swojego pokoju. Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pana niech mówią. Przepuść, Panie, ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami, gdzie jest ich Bóg? Pan zapałał się zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem. Oto słowo Boże.
Zmiłuj się nad nami, Panie, bo jesteśmy grzeszni.
Zmiłuj się, Boże, łaskawości swoje, bo grobie swej litości spłaćcie prawo swoją. Obejmie zupełnie swoje winy i oczyść mnie z grzechu mojego.
Zmiłuj się nad nami, Panie, bo jesteśmy grzeszni.
Spójrz, o Boże, we mnie serce czyste i odmów we mnie posługę. Nie odrzucę mnie od swego bicia i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Zmiłuj się nad nami, Panie, bo jesteśmy grzeszni.
Przywróć mi radość swojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić swoją chwałę.
Zmiłuj się nad nami, Panie, bo jesteśmy grzeszni.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Współpracując zaś z nim, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo, w czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Oto słowo Boże.
Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały. Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały.
Pan z wami i z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do ojca twego, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu twemu, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
Zapraszamy Cię, Duchu Święty, teraz, abyś przyszedł do nas z szczególnym darem światła. Światła dla naszych serc, byśmy zrozumieli i ujrzeli prawdę o naszym życiu w świetle tego słowa, które dzisiaj usłyszymy. Pozwalamy Ci, Duchu Święty, abyś działał w nas jak tylko chcesz. Dajemy Ci dostęp do naszej pamięci i wspomnień, abyś pomógł nam przypomnieć sobie to wszystko, co nie zgadzało się z wolą Bożą i o czym będzie mówić dzisiejsze słowo. A Ciebie, Maryjo, jak zawsze prosimy, zamknij nas w swoim sercu. Otocz nas płaszczem swej łaski, abyśmy byli niewidoczni dla złych duchów. Aby ten, który zwyciężył na drzewie rajskim, został pokonany przez Jezusa w nas. Maryjo, chroń nas i strzeż. Usiądźmy sobie teraz. Moi drodzy, to kolejny wielki post w naszym życiu. Któryś tam z kolei. I tradycyjnie, jak zawsze, przychodzimy w środę popielcową, aby przyjąć ten znak, znak popiołu, który ukazuje nam tę prawdę, że przyjdzie taki czas, kiedy nas nie będzie. Że nasze ciało, które teraz jest piękne, podobnie jak trawa, jak piękny kwiat, zwiędnie, zniknie i nie zostanie z niego nic, tylko jakiś pył i proch. I tyle. Ale my oprócz ciała mamy nieśmiertelną duszę. Duszę, która jest nieśmiertelna, którą otrzymaliśmy od Pana Boga w momencie poczęcia. Ta dusza pójdzie na sąd. I my bardzo często troszczymy się o nasze ciała, staramy się, aby były piękne, zadbane. Robimy wszystko, byśmy byli zdrowi, by wszystkie nasze organy pracowały jak najlepiej. Staramy się zdrowo żyć i robimy wszystko, aby nasze życie trwało jak najdłużej. Ale choćbyśmy nie wiadomo, co robili, nie wiadomo, na głowie stawali, jakie środki zażywali, za 100 lat na pewno nas nie będzie. No nie ma szans. Raczej chyba nikogo z nas nie będzie. Na pewno. I Wielki Post uświadamia nam tę prawdę, że bardzo często, troszcząc się o te sprawy naszego ciała, o to, co zewnętrzne, to, co wokół nas, zapominamy o naszej nieśmiertelnej duszy. I nasza dusza to obraz nędzy i rozpaczy, tak jak Jezus powiedział, jesteście jak groby pobielane. Może być piękny grób z zewnątrz, może być piękny granit, najpiękniejszy, przepięknie, tak że ludzie przechodząc mogą się zachwycać, ale w środku może być zgnilizna i wszystko, co najgorsze. Moi drodzy, równocześnie w tym dzisiejszym dniu, w tą środę popielcową, kontynuujemy nasze misje. Misje w naszej parafii, które mają jeden cel. Uzdrowić naszą duszę. A Pan Bóg ma taką łaskę, że oprócz duszy uzdrawia nasze ciało. Jeżeli te rekolekcje przeżyjesz dobrze, jeżeli poważnie potraktujesz to wszystko, co tu jest mówione i będziesz robił to, co powinieneś zrobić, to twoja dusza stanie się piękna. Bóg stworzy ją na nowo i będzie wszystko tak, jak ma być. I bardzo często Pan Bóg potwierdza to uzdrowieniem fizycznym. I co jest ciekawego, jeżeli Pan Jezus uzdrawiał, to pamiętamy zawsze, nigdy nie zaczynał od ciała. Pamiętamy, ktoś tam prosił Go o uzdrowienie. Ten Pan Jezus mówi najpierw, odpuszczają Ci się Twoje grzechy. I potem, dopiero, kiedy wszyscy byli oburzeni, kim jest Pan Jezus, że może takie rzeczy wypowiadać, On mówi, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Powiedział mu, weź swoje łoże i idź do domu. No i ten, który nigdy nie chodził, wstał, wziął łóżkę i poszedł do domu. Więc moi drodzy, Pan Jezus zawsze tak zaczyna. I nigdy nie będzie inaczej. Słyszeliśmy przed chwilą takie słowa w czytaniu, abyśmy nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Było takie. To było z listu świętego Pawła do Koryntian. Mówi tak właśnie. Pojednajcie się z Bogiem i nie przyjmujcie na próżno łaski Bożej. Był pewien człowiek, który sobie żył bardzo fajnie. Miał takie życie ułożone, ponieważ miał tam jakąś rentę. Więc nie musiał nic zrobić. Żył sobie spokojnie. Miał pieniądze. Telewizor, piwko. I całe jego życie polegało na tym, że sobie siedział przed tym telewizorem, pił piwo i oglądał mecz. I pewnego razu zachorował. Jakaś, nie wiem co to było, czy to jakaś tam choroba wątroby, czy czegoś tam, poważna choroba. No i żaden lekarz nie mógł pomóc. No to przerażony, no co, jak już lekarze nie pomogą, to wtedy do Pana Jezusa. Przyszedł do wspólnoty, czy do księdza, który tam posługuje taką modlitwą o uzdrowienie. Przedstawił swoją sytuację. I ci się modlą, przychodzi światło. Ponieważ są tacy ludzie, którzy mają łaskę Ducha Świętego. Po co chcesz tego zdrowia? Po co ci to zdrowie potrzebne? No ktoś może powiedzieć, jakie głupie pytanie, nie? Po co ci to zdrowie? Czy po to, żebyś dalej siedział przed telewizorem i pił piwo? I on wtedy zrozumiał, że Pan Bóg nie pozwoli z siebie żartować. I być może ta choroba, której doznał, była po to, aby go wyrwać właśnie z tego. Aby zrozumiał, że tego typu życie nie ma najmniejszego sensu. Marnuje czas. Nic nie robi w zasadzie. I moi drodzy, warto, żebyśmy mieli tego świadomość. Jeżeli Bóg uzdrawia, to nie po to, żebyśmy sobie żyli w grzechu. Nie po to, żebyśmy sobie prowadzili życie według klucza naszego, po naszemu. Tylko według Jego klucza, według Jego woli. Moi drodzy, mówiliśmy sobie w poprzednich właśnie naszych konferencjach o tym, że Pan Bóg chce nas uzdrowić. Chce zupełnie stworzyć nas na nowo, całkowicie dać nam nową jakość życia. I że istnieją pewne przeszkody, które uniemożliwiają Panu Bogu działanie w nas. I o pierwszej, którą powiedzieliśmy sobie, to był brak wybaczenia. Człowiek, który chce, aby Pan Bóg coś w nim zrobił, musi wybaczyć. W momencie, kiedy nie wybaczymy ludziom sobie, czy nawet Panu Bogu, w cudzysłowie, czyli nie wyrzekniemy się żalu do Pana Boga, On nie może nic zrobić, bo duch niewybaczenia blokuje działanie Bożej łaski. Jesteśmy w niewoli, przerażającej niewoli braku wybaczenia. Drugą rzecz, a właśnie jeszcze zanim to powiem, pamiętamy, modlimy się codziennie modlitwą Zdrowaś Mario. I w tej modlitwie na samym końcu są takie słowa. Módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mówimy do Maryi, módl się za nami teraz, no to rozumiemy. Ale dlaczego mamy się modlić do Maryi w godzinę naszej śmierci? Bo wtedy przyjdzie próba. Ostateczne kuszenie. Przyjdzie diabeł i pokaże ci całe twoje życie i powie, widzisz, kończysz życie i zmarnowałeś je. Gdyby nie tata twój był alkoholikiem, gdyby nie kolega z pracy, gdyby nie ten, gdyby nie tamten, byłoby pięknie, a teraz umierasz. I albo wybaczymy, albo jeszcze raz podarujemy tym ludziom i będziemy ich usprawiedliwiać przed Bogiem, albo zaczniemy ich przeklinać. Pana Boga, swoje życie i wszystko, co było. I to jest, kochani, ostateczna rozgrywka, ostateczne kuszenie. I do tego dojdzie. I Maria za nas się modli. I jeżeli te tysiące czy miliony razy powtarzasz, módl się za nami teraz i w godzinę naszej śmierci, to ona będzie z tobą, będzie się za ciebie modlić. Abyś nie uległ tej pokusie. Pokusie ostatecznej. Moi drodzy, więc widzimy, jaką ważną rzeczą jest wybaczenie. Kiedy zatrzymasz sobie wtedy żal w sercu, wtedy przegrasz. Kiedy przebaczysz, pójdziesz do nieba. Tak ważną rzeczą jest wybaczenie. Innymi przeszkodami, o których mówiłem, są wszystkie sprawy związane z pierwszym przykazaniem Bożym. Więc wszystkie te rzeczy, o których mówiłem wczoraj, i z tej broszurki księdza profesora Sawy, jeżeli cokolwiek z tego było, trzeba się tego po prostu wyrzec. I prawdopodobnie zrobiliście to, bo was o to prosiłem i zauważyliście na pewno wielką walkę, że było coś, co na przykład wam mówiło, że to jest bez sensu, że to jest głupie, że to jest w ogóle beznadziejne, że nie ma co w to wchodzić i w to bawić. Albo były jakieś trudności, a nawet udręczenia mogły być. Mogły być, nie wiem, najróżniejsze rzeczy, żebyś ty przypadkiem tego nie zrobił. Ale jeżeli się tego wyrzekłeś i postanowiłeś, że wyznasz to na spowiedzi świętej, to wtedy to poczułeś na pewno zwycięstwo, wielkie zwycięstwo, które odniósł Jezus w tobie. I dzisiaj powiemy sobie o trzeciej rzeczy, o trzeciej bardzo ważnej przeszkodzie, która uniemożliwia Panu Bogu działanie w nas. Kochani, wiemy doskonale, że Pan Bóg stworzył świat. Stworzyć to, pamiętamy z katechizmu, zrobić coś z niczego. Zrobić coś z niczego. Ale przez co, w jaki sposób Pan Bóg stworzył świat? Przez słowo. Bóg rzekł i stało się. Rzekł Bóg, niechaj się stanie niebo i ziemia. I stało się. A więc widzimy, tym, co stwarzało, jest słowo. Ono ma moc. Jeżeli coś Bóg powie, to się dzieje. I koniec. I teraz uwaga. My jako ludzie jesteśmy jedynymi istotami stworzonymi na obraz i podobieństwo Boga. I też używamy słów. Owszem, te słowa pomagają nam się komunikować, porozumiewać, informować, przekazywać myśli. Ale uwaga, podobnie jak Słowo Boże ma moc działania, tak nasze słowo też ma moc. Tylko mniejszą, ale ma. I jeżeli coś powiesz, to się dzieje. I moi drodzy, musimy wiedzieć, że język, który mamy, jest bardzo niebezpiecznym narzędziem. Myślę, że nikt z nas nie dałby dziecku do zabawy odbezpieczonej broni naładowanej. Nikt. Bo wiedziałby, że mogłoby się to skończyć tragicznie. I tak samo musimy wiedzieć, co Pan Bóg mówi na temat języka. Posłuchajcie, Mądrość Syracha, Księga Syracha, rozdział 28, można sobie zapamiętać, wiersze 17 i następne. Uderzenie rózgi wywołuje sińce. Uderzenie języka łamie kości. Wielu padło od ostrza miecza, ale nie tylu, co od języka. Straszna jest śmierć, którą on sprowadził. Nawet Szeol jest lepszy od niego. Niesamowite słowa. Uderzenie rózgi wywołuje sińce, uderzenie języka łamie kości. Wielu padło od ostrza miecza, ale nie tylu, co od języka. A co na to Pan Jezus? Bo to był Stary Testament, oczywiście moglibyśmy sobie pomyśleć, no tak, Stary Testament była sprawę bardzo ostro traktował. A co Pan Jezus mówi? Czy Pan Jezus to złagodził? Posłuchajmy. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 12, wiersze 36-37. Zaprawdę powiadam wam, z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. To są słowa Jezusa, to są bezpośrednie słowa Jezusa. Z każdego bezużytecznego słowa ludzie zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Rozumiecie? Od tego, co mówiłeś, od tego, jak mówiłeś. Dlaczego to mówię? O co tu w tym wszystkim, moi drodzy, chodzi? Słowo się dzieje, wypowiedziane słowo, oprócz informacji, zawiera moc. I teraz musimy wiedzieć, złe słowo kierowane w stronę drugiego człowieka jest przekleństwem. Co ono robi? To słowo programuje życie tego człowieka, a tak naprawdę zły duch to programuje. I mówię z praktyki, księża egzorcyści i kapłani, którzy modlą się modlitwą uwolnienia, mówią, że największą moc ma przekleństwo kierowane przez rodzica na dziecko. Ponieważ rodzic ma władzę nad dzieckiem i wystarczy, że w emocjach powie słowo do dziecka, tata czy mama, jesteś do niczego, nic z ciebie nie będzie. Potem emocje miną, wszystko jest fajnie, ale to słowo trwa i jest dla dziecka przekleństwem. I potem okazuje się, że ono, jemu się w życiu nic nie udaje. Że zapada na różne choroby. Że można powiedzieć, jego życie jest ciągiem porażek i nieszczęść. Nie z tego powodu, że coś jest nie tak, że on jest pechowy. Nie. Z tego powodu, że na nim ciąży przekleństwo. I musimy to wiedzieć. Kiedy kierujesz złe słowo w stronę drugiego człowieka, ono działa. I ono ma moc go zniszczyć. I my wiemy, że człowieka można zabić słowem. Niejednego zniszczyli. Co chwilę statystyki policyjne podają, że młodzi ludzie w gimnazjum niszczą się na Facebooku i w kilku przypadkach były nawet próby samobójcze i samobójstwa. Tak go niszczyli słowem, że był bezradny i w końcu odebrał sobie życie. Ale też, kochani, słowem można uratować. Można. Słowo dobre z miłością jest błogosławieństwem. Jest taki kanadyjski ksiądz, nazywa się Philip Reilly. Ten ksiądz od wielu, wielu lat walczył z aborcją na całym świecie. On jest Kanadyjczykiem, ale jego działalność była bardzo szeroka. To było w zasadzie jego główne zadanie. Organizował różne manifestacje, modlitwy, wszystko co się dało. I po 25 czy po 30 latach takiego wysiłku przyszedł do Pana Jezusa przed Najświętszy Sakrament i mówi tak: Panie Jezu, próbowałem wszystkiego i nic się nie dzieje, nic. Co mam teraz zrobić? Ja już rezygnuję z tego, koniec, jestem bezsilny. I wtedy usłyszał w duszy takie słowa: dlaczego nie próbujesz się modlić? Jak usłyszał te słowa, no to zmienił strategię działania. Zaczęli od Wiednia. W Wiedniu było wiele klinik aborcyjnych. I w momencie, kiedy, znaczy się, jak zaczęli działać na nowy sposób, to w pobliżu tych klinik wynajmowali mieszkanie, gdzie było Najświętszy Sakrament i adoracja całodobowa. Dwie osoby z grup modlitewnych adorowały Pana Jezusa non-stop na zmianę, także po godzinie się zmieniały. A następne osoby stały przed klinikami aborcyjnymi z różańcem i próbowały rozmawiać z kobietami, które przyjeżdżały tam, aby nie szły zabijać swoich dzieci. I wyobraźcie sobie, po kilku latach chyba 5 czy 6 klinik aborcyjnych upadło. I ten ksiądz Philip Reilly, oprócz tego, że ratuje dzieci od śmierci, to pomaga tym kobietom, które mają syndrom postaborcyjny. Nie ma gorszej rzeczy dla kobiety. To jest piekło na ziemi. Tak bardzo te dziewczyny, które chodzą na te czarne marsze, sobie nie zdają sprawy. Co to jest? Kiedy ona ma świadomość, że zabiła swoje dziecko. I kiedy widzi zdrowe dziecko, które biegnie, cieszy się, to w tym momencie ona ma piekło w sobie. Ona sobie tego nie może wybaczyć i cały czas to wraca. Ona myśli, a moje dziecko by było takie. Ciekawe, jakie byłoby moje dziecko, którego zabiłam. Nie ma gorszej rzeczy. I te kobiety, które przychodzą do tej kliniki ratowania, leczenia tego syndromu postaborcyjnego, wypełniają ankietę. I wszystkie w 100% zaznaczyły jedną odpowiedź w tej ankiecie. Bo było takie pytanie, co by sprawiło, żeby to dziecko się urodziło? Czy była taka rzecz, która mogłaby sprawić, żeby jednak do aborcji nie doszło? I wszystkie w 100% napisały, że gdyby ktoś mnie przytulił, powiedział dobre słowo. Powiedział, nie martw się, nic się nie będzie, urodzisz dziecko, będziesz szczęśliwa. Tyle. Zobaczcie, słowem można zabić. Słowem można komuś zniszczyć życie. Jest taka pani Jadwiga Choroszyk, z którą współpracuje wielu księży, między innymi księży egzorcyści. To jest pani, która już ma 71 lat, jest babcią, ma syna księdza, ale otrzymała taki dar charyzmatyczny rozeznania. Bardzo wielu księży korzysta z tego daru na modlitwie. Jest tu jakiś problem, na przykład jakieś zniewolenie czy coś. Bardzo wiele, nie można tej osoby uwolnić, czy coś się tam dzieje. I po prostu ona się modli krótko. Pan Jezus daje bardzo krótko łaskę poznania. Pracuje na wielu różnych, zajmuje się wieloma innymi rzeczami i między innymi ewangelizuje w najcięższym więzieniu w Polsce. Najcięższe więzienie to jest w Strzelcach Opolskich. Jest taki kryminał, tam siedzą najwięksi bandyci, mordercy, recydywiści. I ona co miesiąc tam przyjeżdża, aby tym chłopakom mówić o Panu Jezusie, aby się też modlić o uzdrowienie, o uwolnienie. I pewnego razu wchodzi do tego zakładu karnego i już od portierni słowo. Kleryk w więzieniu dostał dożywocie. No to sensacja, nie? Jak to możliwe? Okazało się, że było podwójne morderstwo. I siedzi. I ona miała spotkanie z nimi. I on chciał z nią zagadać. No więc porozmawiał z nią. No więc opowiedział historię swojego życia. Mówił tak. Wychowywała go mama. Sama. Nie wiemy, co było przyczyną. Nie mamy pojęcia. Wiadomo tylko tyle, że mama go sama wychowywała, a on już od dzieciństwa chciał być księdzem. Już jak był mały, tam sobie robił ornaty z gazet i odprawiał mszę świętą. A mama zawsze mówiła, nigdy nie będziesz księdzem. Ja na to nigdy nie pozwolę. No i skończył szkołę podstawową, potem szkołę średnią i wbrew woli mamy wstąpił do seminarium. Był w seminarium, ale mama co chwilę, co jakiś czas przyjeżdżała i chciała go za wszelką cenę wyciągnąć. Nie było mowy, nie dało się jej przekonać. Nawet do tego stopnia, że przełożeni dali zakaz w ogóle wpuszczania ją na ten teren seminarium. I tak było do 5. roku. W 5. roku w końcu ten chłopak nie wytrzymał i zrezygnował z tego seminarium. Ale nie wrócił do domu, tylko poszedł do innego miasta i tam miał pracę. No ale praca szybko się skończyła, więc koledzy, narkotyki, alkohol i w końcu został bandytą, został takim gościem kradu, były kradzieże, było wszystko. I pewnego razu poszedł na włamanie. Wyważył drzwi, opowiada, w tym mieszkaniu i zobaczył, że tam są dwie kobiety w wieku jego mamy. Kiedy je zobaczył, wyrwał nogę ze stołu i w sposób okrutny, bestialski zabił obie. Potem jak opamiętał się, co zrobił, zadzwonił na policję i sam powiedział, że to zrobił. I cały czas powtarzał: miałem być księdzem, a jestem mordercą. Miałem być księdzem, a jestem mordercą. Ciekawe, jak jego mama się czuje. Słowa jego mamy: nigdy nie będziesz księdzem. Nigdy się na to nie zgodzę. Nigdy tego nie do tego nie dopuszczę. Słowa rodziców mają moc. I teraz, moi drodzy, dlaczego to mówię? Bo jeżeli my w emocjach kierujemy wobec siebie złe słowa, słowa przekleństwa, to one wiążą nasze życie. Czyli inaczej, pozwalamy, aby szatan nasze życie zaprogramował tak, aby tu na ziemi było porażką. Albo sytuacja z mojej rodziny. Moi przodkowie, pradziadkowie sprowadzili się z Węgier, prapradziadkowie. To było jedno księstwo, więc jedno państwo, księstwo austro-węgierskie. I kupili taką posiadłość niedaleko Andrychowa. Taka wioska nieduża, tam koło Andrychowa, bardzo blisko, parę kilometrów. I było tak, była tam wcześniej inna rodzina, tam mieszkała. To było gospodarstwo, zwyczajne dom i tam pola, lasy, jakieś sady, jakieś coś tam. I oni musieli odejść, ale nie wiadomo z jakiego powodu, nikt nie wie, z jakiego powodu musieli odejść. Dlaczego zabrali im to, czy musieli to sprzedać, nie wiem. W każdym razie wiem jedno, że kiedy się spotkali, to tamci powiedzieli: przeklinamy was i to miejsce. Niech nic się wam nie układa i niech ziemia nie rodzi w ogóle ziemi. Przeklinali to wszystko i odeszli. Co się okazało? Okazało się, że na tą rodzinę, która tam zamieszkała, spadł ciąg nieszczęść. Jeżeli ktoś chciał założyć rodzinę czy coś, od razu wszystko się posypało. Niewiele osób wyszło za mąż, niewiele się ożeniło. Jak była II wojna światowa, przyszli Rosjanie, coś tam zjedli i za doniczką zostawili granat odbezpieczony. Ktoś przesunął doniczkę, granat wybuchł. Zginęły dwie osoby i ciotce jednej mojego taty urwał rękę. Moi drodzy, cykl nieszczęść. Jedno za drugim. Czegokolwiek, ktokolwiek się podjął, porażka. Zaczął ktoś budować dom, nie dokończył. Ktoś tam miał wspaniały fach. Był naprawdę bardzo zdolnym człowiekiem, nie udało się mu założyć rodziny. Nawet Cyganie tam mieszkali przez jakiś czas, ale po paru latach się wyprowadzili. Nikt o tym nie wiedział. I pamiętam, było tak, że kiedyś pojechałem tam już po tym, jak wiedziałem, o co chodzi, ponieważ w 2009 roku, albo w 2009 roku, była taka międzynarodowa sesja na temat modlitwy uzdrowienia i uwolnienia. Jeden z kapłanów, Hindus, ksiądz Rufus Pereira, tłumaczył nam to wszystko. I ja już wtedy wiedziałem o tym. I co zrobiłem? Pojechałem tam i władzą, którą mam, złamałem moc tego przekleństwa. Pomodliłem się krótko. Panie Jezu, w Twoje imię, władzą, mocą i autorytetem Twoim, łamię moc wszelkich złych słów, które spoczywają na tym miejscu, na tych ludziach, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tyle. My, kapłani, mamy taką władzę. Bóg ją nam dał. Człowiek świecki nie, ale ksiądz każdy ją ma. I od tego czasu wszystko się odmieniło. Już nowe pokolenie, już tam sobie pobudowali domy, wszystko się układa, mają dzieci, mają zdrowie, żyją w zgodzie. Moi drodzy, być może, po pierwsze, ciąży na tobie przekleństwo, a być może ty jesteś przyczyną przekleństwa. Może ty przeklinałeś dzieci, może ty przeklinałeś sąsiadów. Nieważne, czy w kłótni, nieważne, czy w nerwach, czy w emocjach. To nie ma najmniejszego znaczenia. Kiedy wypowiadasz słowo nawet w emocjach, ono ma taką samą moc. I jak to działa? Działa to w ten sposób, że jeżeli ktoś jest w stanie grzechu ciężkiego i go przeklniesz, rzucisz złe słowo w jego kierunku, to ono go dosięgnie i go zniszczy. oczywiście ciebie też zniszczy, no bo wiadomo, w jedną i w drugą stronę. Natomiast jeżeli ktoś rzuca przekleństwo, a ktoś jest w stanie łaski uświęcającej, to to przekleństwo się go nie chwyci, tylko wraca w drugą stronę do tej osoby ze zdwojoną siłą. Moi drodzy, możemy świadomie przeklinać czy nieświadomie. No to w takim razie co teraz zrobić? Być może widzisz teraz, może dzisiaj zobaczyłeś konsekwencje twoich słów albo konsekwencje słów kierowanych na ciebie. Być może. Jeżeli ktoś ciebie przeklinał, na przykład tata czy mama i już nie żyją, to co zrobić? Po pierwsze wybaczyć im. To jest bardzo ważne. Wybaczyć i przyjść w piątek na modlitwę tutaj, gdzie będziemy łamać moc tych przekleństw. Będzie ta modlitwa w piątek na tym nabożeństwie wieczornym. Albo poprosić kapłana, czy Jezusa nawet samego można poprosić. Panie Jezus, łam moc tych słów. Ale kiedy prosisz księdza, prosisz, no wiadomo, Pan Jezus na pewno odpowie na to, ale kiedy, wiadomo, my kapłani jesteśmy od tego. To jest nasze zadanie, nasza misja. Do tego jesteśmy powołani, bo Jezus dał nam tę władzę. Więc można to złamać. Ale kiedy ty przekląłeś kogoś, to musisz to odwołać. Ty to musisz odwołać. Czyli Panie Jezu, w Twoje imię odwołuję złe słowa, które kierowałem wobec moich dzieci, wobec mojego męża, wobec szefa, wobec kogokolwiek. I proszę Cię, Panie, o złamanie tego przekleństwa. Kiedy Ty odwołasz i poprosisz Pana Jezusa, to jest dobrze. Ale dobrze też, aby kapłan to przeciął, bo masz wtedy pewność. Masz wtedy pewność, że to przekleństwo zostanie złamane. Moi drodzy, miejmy tego świadomość. W życiu nie ma przypadków. To nie jest tak, że ktoś jest pechowy, a ktoś nie jest pechowy. Nie. Są ludzie, którzy żyją w przekleństwie. To przekleństwo ma moc niszczenia i zawsze niszczy obie strony. I kochani, o to się modlmy, abyśmy mieli świadomość mocy naszych słów. Bo to nie jest tak, często kobiety, wiadomo, mężczyźni też, ale tak mi się chlapło, tak mi się powiedziało, tam sobie kogoś odmówiłem, tam coś, tam powiedziałem coś złego, bo mi się tak powiedziało. To nie jest tak, że mi się coś powiedziało. Jezus powiedział wyraźnie, z każdego niepotrzebnego słowa ludzie zdadzą sprawę w dzień sądu. Nie wyobrażam sobie, co to będzie. Więc co zrobić? Kolejne zadanie, które będziemy mieć na dzisiaj, na ten wieczór. Poprosić Ducha Świętego, aby nam przypomniał, aby nam pokazał te sytuacje, w których my przeklinaliśmy albo nas przeklinano. I kiedy ty przeklinałeś, odwołasz to. Panie Jezu, w Twoje imię odwołuję te słowa, wybacz mi i złam moc tych słów. I tak samo z każdym. I jeżeli nas przeklinano, to wybaczasz tym ludziom. Jeżeli żyją na przykład Twoi rodzice, to poproś ich o to. Możesz poprosić, żeby odwołali te słowa. Możesz, ale wybaczenie musi być. Jeżeli będzie wybaczenie, to Pan Bóg sobie z tym poradzi. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że do nas mówisz i prosimy Cię teraz. Daj nam swego Ducha, aby pokazał nam źródło przekleństwa, które może ciążyć na nas i te słowa, którymi my obciążyliśmy innych ludzi. Amen.